z uśmiechem na twarzy.
W piosence śpiewanej przez Magdalenę Tomsińską kurki szły gęsiego. W baśni braci Grimm, którą przeczyta Wiktor Korzeniewski, również pojawią się gęsi i pasąca je... Nie powiem kto. Proszę posłuchać.
Jakob Wilhelm Grimm. Pastuszka gęsi. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Bardzo już dawno temu żyła pewna stara królowa. Była ona wdową i miała prześliczną córkę zaręczoną z pewnym obcym królewiczem. Gdy przyszedł czas zaślubin i królewna miała odjechać na obczyznę, matka spakowała dla niej mnóstwo cennych rzeczy i naczyń i dała jej pannę do towarzystwa. Oprócz tego królewna otrzymała dwa konie. Jednego dla siebie, drugiego dla towarzyszki. Koń królewny zwał się Falada i umiał gadać. W chwili rozstania królowa zacięła się w palec i spuściwszy trzy krople krwi na białą chusteczkę, wręczyła ją córce, mówiąc: drogie dziecko, schowaj dobrze te trzy krople, bo one mogą ci się kiedy bardzo przydać. Córka królowej włożyła chusteczkę do kieszeni. Serdecznie pożegnała się z matką, wsiadła na konia i odjechała do swego narzeczonego. W godzinę potem uczuła wielkie pragnienie i poleciła towarzyszce przynieść sobie w złotym kubku wody ze źródła. Ale towarzyszka rzekła: idź sobie sama po wodę. Ja nie jestem twoją służącą. Córka królowej zawstydziła się. Zeszła z konia, a że jej towarzyszka nie oddała złotego kubka, pochyliła się przeto nad źródłem i piła. Przy tym westchnęła: ach, Boże! Trzy krople odpowiedziały: gdyby twoja matka wiedziała o tym, to serce by jej pękło. Podczas picia chusteczka z tymi trzema kroplami krwi wypadła jej z kieszeni do wody i popłynęła. Ona zaś tego nie spostrzegła. Ale spostrzegła to jej towarzyszka i ucieszyła się. Królewna po zgubieniu owych trzech kropel stała się słabą i bezwładną, a towarzyszka mogła nad nią przewodzić. — Oddaj mi natychmiast swego konia i swoje szaty — rzekła groźnie do córki królewskiej — a potem wsiądziesz na moją szkapę i włożysz moje liche odzienie. Ja chcę raz być królewną, której ty posługiwać będziesz. Jeżeli jednak powiesz komukolwiek o tym, to cię zabiję. Z tymi słowy towarzyszka wsiadła na Faladę, a królewna na lichego konia i tak pojechały dalej, aż nareszcie przybyły do pałacu narzeczonego. Z ich przybyciem nastała wielka radość. Syn królewski wybiegł na ich spotkanie. Pomógł towarzyszce, którą uważał za swoją narzeczoną, zejść z konia i poprowadził ją do pałacu, podczas gdy prawdziwa królewna została na dziedzińcu z płaczem. Widział to stary król z okna, a gdy spostrzegł płaczącą dziewczynę i zauważył, jak była piękną, delikatną i wykwintną, zapytał narzeczoną, co to za pannę ma przy sobie. — Zabrałam ją po drodze — odrzekła fałszywa królewna — i przyjęłam ją za służącą. — Dajcie jej co do roboty. Ona płacze tylko dlatego, że się nudzi od dawna. Na to król odparł: Mam ja małego chłopca, który się zowie Kurtek i pasie gęsi. Niech mu ona pomaga. Towarzyszka zgodziła się na to, ale bała się Falady, która wszystkiego była świadkiem i umiała gadać, aby jej nie zdradziła. Więc też rzekła do syna króla. Koń, na którym jechałam, strasznie mnie zirytował. Zróbże mi tę satysfakcję i każ mu łeb uciąć. Książę zastosował się do tej prośby. Wezwał do siebie parobka, który poderżnął koniowi szyję, a łeb wsadził na miejskiej bramie. Wielka miejska brama, na której tkwiła głowa Falady, była tą właśnie, przez którą Kurtek wychodził i wracał ze swoimi gęsiami. Jak tylko królewna spostrzegła głowę swojej klaczy, zawołała. Tobą, Falado, bramy dziś stroją? A klacz na to rzecze. A cóż się stało z królewną moją? Gdyby twa matka o tym wiedziała, to by się pewno na śmierć spłakała. Królewna spuściła głowę, wyszła za bramę i pomagała zaganiać gęsi w pole. A w polu usiadła, rozplotła swoje włosy, które były jak złote i tak pięknie błyszczały, że Kurtek chciał kilka z nich wyrwać. A ona na to. Biada, wietrze południowy, zdejm kapelusz z Kurtka głowy. Niechaj za nim chłopiec goni, aż dopóty wśród tych błoni, póki włosów ja nie splotę w warkoczyki piękne złote. I wiatr zerwał Kurtkowi kapelusz z głowy, a malec pogonił za nim. Przez ten czas gęsiarka wyczesała sobie włosy. Zaplotła warkocze złote, a chłopiec za powrotem nie mógł już wyrwać żadnego włoska. To go zgniewało i nie rozmawiał z nią nawet wtedy, gdy pod wieczór wrócili do domu. Zdarzało się to dwa dni z rzędu. Gdy jednak nadszedł wieczór dnia trzeciego, Kurtek udał się do starego króla i rzekł. — Ja z tą dziewczyną nie chcę pasać gęsi. — Dlaczego? — zapytał król. — Ach, ona mnie gniewa przez cały dzień. Jeżeli mijamy posępną bramę, to ona rozmawia z końskim łbem zawieszonym przez parobka w bramie. A gdy jesteśmy na łące, to przywołuje wiatr, ażeby mi kapelusz zerwał z głowy. Gdy wiatr mi go zerwie, a ja za nim pogonię, to ona się wtedy czesze i zaplata sobie złote warkocze. Wszystko to wydało się wielce dziwnym królowi i dlatego wezwał do siebie pastuszkę gęsi jeszcze przed nadejściem nocy i zapytał ją, czy to prawda, co mu opowiedział Kurtek i co to wszystko ma znaczyć. Na to gęsiarka odparła. Jest to prawda, ale co to znaczy? Tego nie mogę nikomu powiedzieć, bo naraziłoby mnie na utratę życia. A król rzecze. Jeżeli nie możesz nikomu powiedzieć, poskarżże się żelaznemu piecowi. Z tymi słowy odszedł. A ona przystąpiła do pieca i opowiedziała mu całą historię. Ale król, który zatrzymał się we drzwiach za piecem, podsłuchał wszystko. Kazał natychmiast przynieść szatę królewską, a gdy pastuszka gęsi włożyła ją na siebie, wszyscy byli zachwyceni jej nadzwyczajną urodą. Teraz król wezwał swego syna i oznajmił mu, że posiada fałszywą narzeczoną. Królewicz uradował się serdecznie, spostrzegłszy królewnę w całym blasku jej piękności i cnoty i zaraz wyprawiono wielką ucztę. Na honorowym miejscu zasiadł narzeczony. Po jednej stronie miał królewnę, a po drugiej jej towarzyszkę. Ale towarzyszka była zaślepiona i nie poznała córki starej królowej w jej stroju. Gdy już się najedli i napili do syta i byli w dobrych humorach, stary król rzekł. Na co zasłużyła istota, która oszukała swoją panią? A gdy opowiedział całą historię królewny, odrzekła szorstko fałszywa narzeczona. Taka dziewczyna niczego lepszego nie warta, jak tylko ażeby ją wsadzić do beczki nabitej ostrymi gwoździmi i puścić w pole paroma końmi. Niechby ją szarpały do puty, dopóki nie zamrze. Na to stary król zawołał. Jako rzekłaś, tak niech się stanie. A gdy ten wyrok na złej słudze wykonany został, młody królewicz zaślubił cudną królewnę, niegdyś pastuszkę gęsi i oboje żyli szczęśliwie i panowali w swoim królestwie aż do śmierci. Czytał Wiktor Korzeniewski.
Były kurki trzy, co gęsie go sobie szły, była królewna pasąca gęsi. Proponuję jeszcze wiersz Jana Brzechwy o kaczkach, śpiewany przez Ewę Konstancję Buchak.
Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Choć kubraczek, choć serdaczek mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Bo to zima akurat, chwycił rusy, śnieg już spadł. poszły kaczki do Krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe, zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie, lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek, to jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Bo to zima akurat, chwycił mrozy śnieg i już spadł. Potem kaczki na Królewskiej odszukały zakład szewski i już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze, takie male, zgrabne kapce, by na malej kaczej lapce należycie się trzymały i nas psoński zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń, kapce zrobię w jeden dzień. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Yeah! Poszły kaczki do Krawcowej po kubraczki i po kawce na Królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał 5000, a Krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, nic się dzisiaj nie dostanie. Zapytajcie zresztą tam, one to powiedzą wam, że to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Kaczki kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szedł z Krawcową, powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem, drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak przód, a to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Z tej przyczyny kaczy ród, jest ubrany tak jak przód, a to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł.
Oto kartka z kalendarza dotycząca akurat 3 stycznia. W serwisie Muzeum Historii Polski Anna Łappo pisze: 3 stycznia 1661 roku w Krakowie ukazał się pierwszy numer Merkuriusza polskiego ordynaryjnego. Czasopismo było pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim. Pojawiały się w nim informacje z Polski, także z Europy, głównie na temat panujących rodów, wojen, traktatów i planów politycznych. Czytelnicy mogli dowiedzieć się czegoś na temat najnowszych wieści z Paryża, Madrytu, Wiednia, Rzymu czy Londynu. Pojawiały się w nim również artykuły o bieżących wydarzeniach i ciekawostkach. Periodyk ukazywał się 2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 sztuk i liczył od 8 do 12 stron. Jego nazwa nie jest przypadkowa, pochodzi bowiem od Merkurego, patrona kupców i posłańców przekazujących wiadomości. Zgodnie z modą panującą w XVII wieku, w Europie istniało kilka gazet zawierających w tytule imię tego rzymskiego boga. Inicjatorką powstania gazety była żona Jana II Kazimierza, Ludwika Maria Gonzaga. Natomiast autorami Polak pochodzenia włoskiego Hieronim Pinocci oraz krakowski drukarz Jan Aleksander Gorczyn. Ostatni, 41 numer Merkuriusza polskiego ordynaryjnego ukazał się w lipcu 1661 roku w Warszawie. Choć wydawanie periodyku nie trwało długo, pozostaje on niekwestionowanym ojcem kolejnych polskich gazet. Z kolei autorzy artykułów uważani są za pierwszych dziennikarzy. Pismo doczekało się swojego wznowienia w latach 1933-39 pod nazwą Merkuriusz, wydawanego w formie tygodnika politycznego. Natomiast w Londynie w latach 1955-58 ukazywał się emigracyjny miesięcznik kulturalno-literacki pod tytułem Merkuriusz Polski Nowy, ale dawnemu wielce podobny. Pozostańmy jeszcze przy dawnych czasopismach. Tym razem krótki artykuł z wydawanego w Wilnie tygodnika Słowo, ukazującego się w dwudziestoleciu międzywojennym. Artykuł podpisany jest literami WW, pochodzi z 1 stycznia 1929 roku, a jego tytuł to Nowy rok w staropolskim obyczaju. W dawnej Polsce Nowy Rok rozpoczynał się od Bożego Narodzenia, a 1 styczeń przypadał w oktawę narodzin Chrystusa. W starożytności zaś zaczynał się Nowy Rok na wiosnę i przypadał w marcu. Koniec starego i początek Nowego Roku z dawien dawna obchodzono na wesoło. Oto Stary Rok, wypełniony całym szeregiem wysiłków, dążeń i zawodów, kończy się, a u progu staje Rok Nowy, prowadząc ze sobą korowód dni nieznanych, tajemniczych. Każdy mimo woli spogląda na czas ubiegły, zastanawia się nad tym, czego pragnął, a co osiągnąć zdołał, ze spokojnym wyrozumieniem patrząc na niepowodzenia, straty i zawody, a z powodzeń i chwil szczęśliwych ubiegłego roku czerpiąc wiarę we własne siły oraz nadzieję na lepszą, szczęśliwszą przyszłość. Każdy w nowym roku pragnie zmiany. Gdy było mu źle, chce, aby było dobrze. Gdy było dobrze, pragnie, aby było jeszcze lepiej. Stąd życzenia dla siebie i dla innych szczere, dowcipne, a nieraz nawet związane z ciętym docinkiem, ale bez żółci, jeno z chęci śmiania się i weselenia. Życzenia noworoczne w dawnej Polsce były powszechne. Wszyscy winszowali wszystkim i składali stosowne życzenia, wkładając w zgrabne rymy dużo swawolnego humoru i dowcipu. Z przechowanych do dziś z dawnych czasów rymowanych życzeń noworocznych widzimy, jak wszystkie one są pełne rubasznej, a nieraz frywolnej werwy. Widocznie nie wolno było za życzenia na nowy rok składane, choćby naszpikowane ciętym dowcipem, obrażać się. Za dowcip trzeba było płacić dowcipem. Śmiano się więc ochoczo z całego serca i w licznym zazwyczaj towarzystwie spotykano nowy rok. Już proboszcz po kazaniu na nabożeństwie noworocznym winszował swym parafianom szczęśliwego roku, a po nabożeństwie przyjmował u siebie na plebanii przy dobrze zastawionym stole składających mu życzenia parafian. Od księdza udawano się do znaczniejszych domów, a potem w niekończącą się wędrówkę po znajomych. A że życzeń bez wypitki trudno sobie wyobrazić, więc pito nie wylewając za kołnierz, miodek i gorzałkę, a i wina z Węgier lub Niemiec sprowadzane pito również. Przy kielichach rozwiązywały się języki na dobre. Rąbano sobie verbum veritatis po staropolsku, szczerze, prosto, z mostu. Wybaczano dawne urazy i padając sobie w objęcia, życzono Bóg cię stykaj, co oznaczało polecanie w opiekę boską. Szlachta z roli żyjąca zwyczajem rolniczym obrzucała się ziarnem, najczęściej owsem, aby zbóż obfitość była w przyszłym roku, a jadąc z powinszowaniami sypała owies do rękawicy i w gościnie składała po szczypcie w każdym rogu stołu zastawianego suto mięsiwem, trunkami, bakaliami i wszelkiego rodzaju potrawami. Każdy w nowy rok kogoś u siebie spodziewał się, więc stół staropolskim obyczajem musiał być odpowiednią mnogością potraw zastawiony, aby dla wszystkich gości jadła dosyć było, a bochen żytniego chleba jako symbol rolniczej obfitości już od świtu w dzień noworoczny leżał na stole, by przez cały rok dostatek gospodarzy domu nie opuszczał. Przy powinszowaniach i życzeniach noworocznych rozdawano sobie upominki wedle stanu zamożności. Konie, pasy lite, suto złotem haftowane, kołpaki sobolowe, szable, pierścienie, puchary i misy złote i srebrne. Winszowała też i czelać, składając państwu życzenia i chodząc na kolędę między sobą. W mieście zaś dziatwa ze szkółek i żaki obchodzili domy suto wszędzie obdarowywani, śpiewając przy tym piosenki zgrabnie ułożone i do okazji właściwie dostosowane. Zakonnice i księża w szkółkach parafialnych układali dla dziatwy rymowane powinszowania noworoczne, prześcigając się między sobą w zgrabności rymów i ciętości wiersza. Kolędnicy noworoczni często przebierali się dziwacznie na drabów, dziadów, Niemców, Żydów, Cyganów, naśladując ich mowę, ruchy i sposób ubierania się. Przebierano się też za wielkie niedźwiedzie, byleby tylko do śmiechu i wesołości pobudzić, a i sód szydatek wydostać od rozbawionych gospodarzy. Stąd sylwestrowe wywodzą się maskarady, kostiumowe zabawy z tańcami. W noc sylwestrową bezkarnie płatano różne figle, upowszechnione zarówno w domach szlacheckich, jak i w chatach wieśniaczych. Po wsiach panował zwyczaj wymazywania szyb gliną na przekór dziewczętom z tego domu, by miały robotę jak w dzień sylwestrowy, tak przez cały rok. Wciągano na dymnik bronę, podważano pniami drzwi, żądając za ich odparcie okupu, a za wykup urządzano wspólne uczty. W niektórych okolicach na nowy rok opalano drzewo owocowe, opasywano je słomą, po czym noszono się wzajem na rękach z sadu do chaty, by w nadeszłym roku w ten sam sposób nosić workami owoce. Powszechne były też noworoczne wróżby, wedle których dziewczęta chciały się wywiedzieć, co je w przyszłym roku czeka. W wieczór sylwestrowy zbiegały się dziewczęta do jednej większej chaty i wspólnie lały wosk albo ołów. Wybiegały przed chatę, nadsłuchując szczekania psów i z tego wróżąc, z której strony przybędzie w swaty młodzian urodziwy. Palono len, a u której w górę wzleciał, tę niechybnie zamężcie w przyszłym roku czekało. Kręcono gałki chleba, a o północy przy zapalonych świecach siadywano przed zwierciadłem, by w nim ujrzeć przyszłego męża. Winszowano sobie, bawiono się ochoczo i wróżono, spotykając nowy rok. Czekano w ciągu tego roku spełnienia życzeń, a i gdy ten rok dobiegał końca, z kolei spotykano na wesoło następny nowy rok.
Łopatkiem się łomiemy, radość błyscy w naszym łoku, tobie, drodzy ci, będziemy znów się łamać w przyszłym roku. Dziś się dziecię narodziło hymny, grają mu janieli, co by odtąd dobrze było, niechże kłosty się weseli. Bóg jest dobry, żyć pozwoli, nie zabierę z tej gromadki. Za rok, który z jego woli, znów będziemy łamać się łopłatkiem. Łot starodawnych ojców łobycajów, łamiących łopłatkiem braterskiej miłości, dziś powinniśmy sobie syćka życzyć. Szczęścia, zdrowia i wszelakiej płomyślności. Stoi sosna, przysośnie, a przysośnie drzewo rośnie. Drzewo było, drzewo będzie, idą ludzie po kolędzie i my też tu wyszli po kolędzie, przyszli hop, hop, hop! Na szczęście, na zdrowie, na te boże święta, co by się wam testowały chłopcy i dziewczęta, bycki i cielęta, co by się wam darzyło, mnożyło w łoboze, kumoze, dej to panie boze, byście mieli telowne wołków, ile w płocie kołków, tyle łowiec, ile w lesie mrowiec, tyle cielicek, ile w polu jedlicek, w polu hani, snop przy snopie, kopa przy kopie, gospodarz, żeby chodził między tymi snopami, jako miesiąc między gwiazdami, co by się wam chłopiło, snopiło, deślem do stodoły łobuczyło, byście mieli pszenickie jako rękawickie, ziemniaki jako buroki, buroki jako przetoki, byście furma mieli, konie piękne mieli, to co zarobili, byście nie przepili, więź by w cesto była w lutym jojka, miała młodych ze 20, żeby te zmy się działa, co byście mieli pełno kur pod grzędą, pełno kur na grzędzie, co by wam te z jojka niosły kano, w którą siądzie, co byście mieli telowne indyków, kacek, przepirek, gęsi, kur, jako przed tą burzą, hań na tym niebie chmur. My wam gospodarzu winniemy chce, żeby na waszym polu rodziło się dobrze, by się wam udało żytko i pszenicka, jęczmień, konice na łowiec do konicka, co by się wam te skrowiecki same doiły i 3 razy w roku ocieliły, co by wam kołty jajka z 2 żółtkami znosiły, co byście mieli łowce jak konie, a krowy jak słonie, co byście mieli pełne becki kapusty, co wam starczyło na syćkie łotpusty, co by wam krety łogródka nie zryły, co by wam się beboki płonac agnieśniły, co by wam w centralnym całą zimę dudniło, a z robot niewiela węgla nie ubyło, co by wam tranzystory grały pięknie jak organista w kościele, co by wam prądu nie ciągły za wiele, co by wam komarek kładził jako zegarek, co by wam się zięć chrubę trafił jak autobus silny jak parowóz, co byście przy nim drali, śpiewali, jedli, pili, nic innego nie robili, ale od czasu do czasu się pomodli, błomisy mięsy temu, no i to temu dziewczynciu, co by się z tego roku jestem wydało, ty moja Hanuśko jest zło z tego dosyć, ile ci potrzeba Pana Boga prosić, Pana Boga prosić, ile święcą Pannę, żeby cię dostał Pany, te czwarny, żeby cię nie biją gorzołki, nie piją kwaśnice, nie jadą z innymi, nie godą tabaku, nie kurzu z innymi, nie kurzu, tak to może daj, hop, dziewki, żeby się opłowę dawały, by lasa upy nie zabrały, parowcy, żeby się te spłodzenili majętne dziewki zabawy, żeby się zdzieli, ej, żebyście te rowery zamienili na helikoptery, co by was do księgi Guinnessa wpisali, co byście nie inotowo dziewki kurowali, co byście zjeździli wszystkie strony świata, co byście pamiętali karła dziennohata, by się mu udała klatna źrewięta, by im nie szkodziły drobniezne zwierzęta, ziemniotki, przedostki rosły jako gorski, kapusta i kwaćki rosły jako przetaski, byście mieli pełno krów w łoborze, a masła w kumorze, kurocki, co byście mieli zubate, a dziewki pękate, co byście mieli piękne konie, a nie złote szkapy, co by wam wciągnęły wóz do największej grapy, byście mieli dużo pieniędzy i nigdy nie zaznali nędzy, co byście chodzili w samiuczkim jedwabiu, co by w karnawale kłosny się zabawił, co by młode pary szczęśliwe ślub brały, co by wam dzieciska nigdy nie płakały, co by nie brakło w studni nigdy wody, a fałki zgody, co by na świecie było cicho i spokojnie, co by w rodzinie nikt nie był na wojnie, co byście jak płętki maśle się pławili, nic nie martwili, dużo jedli i pili, co by dzieci były piękne jako Mijołek Klusecki, a jako Janiołecki spokojnie zonecki, co byście mieli wszystkie godości jak na tej gałce w całości, pełne łobory, pełne sofiski i kredensy sameński, pełne pudła, co by te z gospodyni upieca, nie sudła, co byście mieli pełne lodówki, spiżarki, zamrażarki, co byście byli zdrowi, weseli, jako niebo zaświęci anieli, a wisiować, a nie przestanę, póki grajcera nie dostanę, tak to może daj hop, hop, hop!